Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk. Są takie badania, których pacjenci obawiają się bardziej niż innych. Należą do nich m.in. badania oparte na pierwiastkach radioaktywnych. Tymi badaniami, tą dziedziną zajmują się specjaliści medycyny nuklearnej i dlatego dziś dużo będzie o leczeniu, ale też pewnie trochę o fizyce. A moim gościem jest doktor nauk medycznych Grzegorz Romanowicz, specjalista medycyny nuklearnej, zastępca kierownika Zakładu Medycyny Nuklearnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, szef pracowni PET. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Panie doktorze, czym zajmuje się medycyna nuklearna, tak w praktyce, co wchodzi w jej zakres?
W praktyce i w teorii to jest taka gałąź medycyny, która zajmuje się diagnostyką i terapią z użyciem izotopów promieniotwórczych i to w dodatku izotopów w postaci tak zwanych źródeł otwartych. Różnica między źródłami zamkniętymi a otwartymi jest taka, że źródła otwarte wchodzą w interakcję z organizmem, bo na przykład izotopy w postaci źródeł zamkniętych używa też radioterapia. My się zajmujemy sytuacją, w której izotop wprowadzamy do organizmu pacjenta i wchodzi tam w interakcję z jego przemianą materii.
I to słynne badanie PET, które tak wszyscy chcą sobie wykonać, jak się boją raka, też jest w ramach medycyny nuklearnej?
Tak, oczywiście. Jest to jedna z technik naszej diagnostyki, charakteryzująca się użyciem emiterów, pierwiastków, które emitują pozytony. Tym się różni od tak zwanej klasycznej medycyny nuklearnej, w której używamy pierwiastków emitujących bezpośrednio promieniowanie gamma.
No właśnie, te radioizotopy to rozumiem, że są inne do każdego badania, różne. To nie jest jeden jakiś radioaktywny pierwiastek, na którym opiera się każde badanie.
I tak i nie do końca, ponieważ tak naprawdę podajemy pacjentom radiofarmaceutyki, a nie radioizotopy. Radioizotop to jest izotop promieniotwórczy danego pierwiastka, natomiast radiofarmaceutyk to jest substancja chemiczna, którą traktujemy dokładnie tak samo jak leki, stąd nazwa farmaceutyk, a radio, ponieważ emituje promieniowanie, które pochodzi z izotopu. I jest tak, że staramy się używać ograniczonej ilości izotopów, które łączymy w kompleksy, nazywamy to znakowaniem, z różnymi preparatami. Najczęściej używanym radioizotopem w diagnostyce PET jest fluor 18, a w klasycznej diagnostyce medycyny nuklearnej to jest technet 99M. Używamy również innych, ale te są najczęściej używane.
Fluor 18 to jest oczywiście pierwiastek radioaktywny, ale on się może niektórym kojarzyć z fluoryzacją zębów, ale to nie ma nic wspólnego z tym. To jest zupełnie co inny fluor.
Fluor chemicznie to oczywiście fluor, ale ten fluor emituje pozytony i tym się różni.
Powiedzmy w takim razie, co to są te pozytony i o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Jeśli chodzi o badanie PET, co tak naprawdę się dzieje w tej maszynie z człowiekiem, który taki radioizotop już otrzymał do żyły, do żylnie, bo to się podaje do żylnie, dobrze mówię?
Tak.
I co się dzieje, co się sprawdza, jak to się robi?
Może pozwolę sobie na taką małą wycieczkę do tyłu, czyli jak mówimy o izotopach promieniotwórczych, one emitują promieniowanie jonizujące. I są trzy rodzaje tego promieniowania, alfa, beta i gamma. I te są, wszystkie trzy są wykorzystywane w medycynie nuklearnej, przy czym każdy ma swoje zastosowanie. Generalnie promieniowanie cząsteczkowe, czyli alfa i beta, jest zarezerwowane do terapii. Wyłącznie do terapii. Natomiast promieniowanie gamma wykorzystujemy w medycynie nuklearnej, w klasycznej. Sytuacja pozytonami jest troszkę inna. Pozytony to są takie jakby elektrony pochodzące z antymaterii, czyli drugiego rodzaju materii, który istnieje. Nasz świat jest generalnie zbudowany z materii, ale wiemy, że istnieje antymateria. Pozyton nie może istnieć obok elektronu, ponieważ to są cząstki przeciwne do siebie i tak jakby lustrzane odbicia. Ja czasami używam takiego przykładu na polu golfowym. Mamy piłeczkę i dołek. Jak trafia piłeczka w dołek, nie ma ani jednego, ani drugiego. Dochodzi do tak zwanego zjawiska anihilacji, czyli obie cząsteczki przestają istnieć, ale to nie może być tak, że one zupełnie przestają istnieć, ponieważ ekwiwalentem materii jest energia. W związku z tym materia zamienia się w energię, a energia ma postać promieniowania gamma i jesteśmy w domu. Promieniowanie gamma służy do diagnostyki.
Te radioznaczniki są konieczne, żeby pokazać jakiś proces, do którego dochodzi w organizmie pacjenta.
Na tym cała zasada medycyny nuklearnej polega. Generalnie mówimy o sobie, że jesteśmy taką, jeśli chodzi w tej części diagnostycznej, jesteśmy techniką czynnościową. Mówimy o obrazowaniu molekularnym, czyli obrazowaniu w żywym organizmie funkcjonowania i obecności biomolekuł. W przypadku klasycznych metod radiologicznych obrazowania.
Czyli na przykład tomokomputera albo rezonansu magnetycznego, tak, gdzie też jest jakiś kontrast podawany, ale nie radioaktywny, tak?
Czy też ultrasonografii. Generalnie rzecz biorąc, to w naszym przypadku nie mówimy o kontrastach. W przypadku tomokomputera, czy w przypadku USG jest tak, że maszyna potrafi sama generować nośnik informacji, jaką na przykład w przypadku tomokomputera jest promieniowanie rentgenowskie. To promieniowanie przechodzi przez pacjenta, a na po drugiej stronie na detektorze mamy cień tkanek. Wszystko, co po drodze jest, widzimy. W przypadku medycyny nuklearnej odpowiednikiem tej lampy rentgenowskiej jest preparat wstrzykiwany pacjentowi. To nie jest odpowiednik kontrastu, tylko tak jakby mikrolampy rentgenowskie wstrzykujemy pacjentowi, najczęściej wstrzykujemy, bo metody podania są różne, tak jak leków. Możemy podawać dożylnie, ale też dotętniczo, doustnie, dojamowo, podskórnie, zależnie od tego, jakie badanie chcemy wykonać. Po wprowadzeniu tego preparatu do organizmu podlega on przemianie materii i gromadzi się w stężeniu większym niż w otaczających tkankach w miejscu, które nas interesuje, albo chorobowym, albo normalnym. To zależy od zaprojektowania badania. I my potrafimy to za pomocą urządzeń, które stosujemy, czy skanera PET w przypadku emiterów pozytonów, czy gamma kamery w przypadku klasycznej medycyny nuklearnej zobrazować.
Czyli też tak naprawdę co innego niż w takich badaniach, o których pan wspomniał teraz, tych klasycznych typu tomokomputer czy USG, bo tam widać obraz, ale nie widać pewnego procesu, który zachodzi, tak, w organizmie.
My też widzimy obraz, tylko nasz obraz to jest obraz procesów. Czyli jeżeli robimy scintygrafię mózgu czy scintygrafię wątroby, to tak naprawdę nie widzimy mózgu czy wątroby, tylko widzimy przestrzeń, w której odbywa się dany proces. Jeśli badanie jest tak zaprojektowane, że podawany pacjentowi znacznik gromadzi się w mózgu, to oczywiście widzimy przestrzeń mózgu, ale widzimy ten mózg przez pryzmat jego funkcji, a nie struktury, jak to się ma w innych badaniach obrazowych.
Czyli widzimy, co w tym mózgu się tak naprawdę dzieje, tak? Jakie zachodzą procesy, nie wiem, metaboliczne na przykład, tak? Tego rodzaju.
Dokładnie tak, z tym, że znacznik jest zaprojektowany na ogół pod jeden konkretny proces. Zwłaszcza w neuroobrazowaniu, jeśli już mówimy o mózgu, to mamy znaczniki dedykowane do konkretnego procesu, które obrazują tylko ten jeden, a nie wszystkie, bo takiej możliwości nie ma.
Dlaczego medycyna nuklearna jest tak często wykorzystywana w onkologii?
Dlatego, że jest bardzo dobrą metodą do diagnostyki zmian drobnych, do diagnostyki zmian, które charakteryzują się często tylko zwiększoną poziomem przemiany materii, a to zwiększenie aktywności metabolicznej wyprzedza formowanie się zmian morfologicznych. Co to znaczy? No jeżeli spojrzymy na malutki węzeł chłonny, który ma wymiary tam około centymetra, no są takie wymiary, które są dla węzła jeszcze zupełnie akceptowalne, tak? I w badaniu radiologicznym no, ten węzeł może wyglądać na zupełnie łagodny, ale w naszym badaniu będziemy widzieli, że poziom jego metabolizmu jest tak wysoki, że to jest na ogół typowe dla nowotworu i wiemy o tym, czy domyślamy się, że to już jest węzeł przerzutowy.
Panie doktorze, a czy radioizotopy są bezpieczne dla pacjenta? Pan na pewno rozmawia przed takimi badaniami często z osobami, które muszą je wykonać. Mają obawy tego typu, że będą, nie wiem, promieniować do otoczenia?
Tak, to z obawami się spotykamy, ponieważ promieniowanie generalnie rozumujemy, czy odbieramy przez pryzmat bomby atomowej, Hiroshimy, Nagasaki i wszystkich skutków. I to tak naprawdę jest, tak? Promieniowanie jest szkodliwe i staramy się go unikać. Podstawowa zasada ochrony radiologicznej nazywana z angielskiego ALARA, czyli na tyle unikać, jak to jest w granicach rozsądku możliwe, staramy się stosować na każdym miejscu, ale dla nas priorytetem jest możliwość diagnostyki pacjenta i ta diagnostyka albo wiedza, którą z niej otrzymujemy, przewyższa potencjalne ryzyko dla pacjenta i dla jego otoczenia narażenia na promieniowanie, bo promieniowanie jest wokół nas. My sobie musimy zdawać sprawę z tego, że jesteśmy zanurzeni w promieniowaniu. Promieniowanie kosmiczne, promieniowanie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych Ziemi, tak zwany równoważnik dawki pochłoniętej, czyli mówiąc o tym, ile pochłonęliśmy tego promieniowania dla osób w naszego regionu z takiej cywilizacji powiedzmy zaawansowanej, to jest na poziomie 2,5 i 2,7. Kiedyś mówiono się 2,5, teraz mówimy trochę więcej. Dlaczego? A chociażby dlatego, że więcej latamy samolotami i wtedy mamy troszkę więcej tego promieniowania kosmicznego, które pochłaniamy. A jeżeli uwzględnimy działalność medyczną, czyli użytkowanie czy zastosowanie promieniowania dla celów medycznych, to ten wskaźnik idzie do 3,5, wzrasta do 3,5, czyli jesteśmy wokół promieniowania. My staramy się na tyle go używać, żeby to było bezpieczne. Nie należy się tego bać. Badania można powtarzać wtedy, kiedy jest to uzasadnione z punktu widzenia medycznego.
Nic się nie stanie takiemu pacjentowi, jeśli będzie miał ten współczynnik powyżej 3 promieniowania. Może nie zachoruje na jakieś choroby popromienne, tudzież inne, związane, nie wiem, z białaczką i tak dalej?
Nie, ilość promieniowania, które my używamy, jest bardzo niewielka. Jest mniejsza niż w badaniach radiologicznych na ogół. W niektórych badaniach większa, w niektórych mniejsza. Ale generalnie nie należy się tego bać.
A jak długo takie pierwiastki utrzymują się w organizmie? Bo pacjent dostaje to podane w formie najczęściej, powiedzmy, dożylnej, no i później musi, że tak powiem, ten dochodzi do jakiegoś tam rozpadu oczywiście tych pierwiastków, ale czy one długo się utrzymują?
Każdy pierwiastek promieniotwórczy ma swój określony czas tak zwanego półtrwania, po którym jest połowa tej wartości wyjściowej, potem kolejna połowa i tak dalej. W przypadku izotopów, które my używamy do diagnostyki, to są bardzo krótkie czasy.
Czyli na przykład PET.
Na PET-cie najczęściej używanym jest fluor 18, który ma czas półtrwania 110 minut. To znaczy, że po niecałych 2 godzinach zostaje połowa wartości wyjściowej. A musimy pamiętać o tym, że nasze radiofarmaceutyki, podobnie jak większość leków, wydalane są częściowo też z moczem. W związku z tym tak naprawdę szybciej usuwamy ten pierwiastek, niż wynika to tylko z czasu półtrwania.
Po ilu godzinach już praktycznie jest człowiek wolny od tego pierwiastka?
My przyjmujemy zasadę, że 10 okresów półtrwania to jest taki czas, po którym właściwie ilość tego promieniowania jest nieistotna. W związku z tym dla fluoru 18 to będzie tam mniej więcej około 18 godzin, po których uważamy, że pacjent jest absolutnie bezpieczny dla otoczenia. Natomiast tak naprawdę to się dzieje, tak jak powiedziałem, szybciej, ponieważ zalecamy pacjentom, żeby pili dużo wody. Picie dużej ilości wody naturalnie wymusza szybszą pracę nerek i szybsze usuwanie preparatu.
A w tym czasie, kiedy jeszcze ten pierwiastek utrzymuje się w organizmie, czyli powiedzmy, no załóżmy te 18 godzin, ten pacjent powinien w jakiś sposób unikać innych osób, krewnych, kobiet w ciąży, małych dzieci. Jak to wygląda?
Generalnie rzecz biorąc, zalecamy, żeby pacjenci unikali kobiet w ciąży i małych dzieci. Przez określony czas, i to będzie w informacji przed badaniem podane dla danego badania, jak długo. Natomiast w stosunku do dorosłych tak naprawdę nie oczekujemy tutaj żadnego niebezpiecznej sytuacji. Proszę zwrócić uwagę na to, że my pacjentów z założenia, poza pewnymi sytuacjami w terapiach, nie izolujemy od otoczenia. Tak naprawdę odwołujemy się wyłącznie do świadomości, dobrej woli pacjenta, ponieważ ryzyko, że komuś coś się stanie z powodu tego promieniowania, jest znikome. Natomiast chcemy, żeby zmniejszyć narażenie na promieniowanie zgodnie z tą zasadą Allera, o której mówiłem.
SMS-y z pytaniami do eksperta, doktora Grzegorza Romanowicza z Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, można przesyłać na numer 600-306-0606. Pytać można zwłaszcza o badanie PET. Panie doktorze, czy poszczególne badania wymagają użycia konkretnych radioznaczników? Czy któreś z nich są bardziej obciążające, któreś mniej? Czy tutaj jest jakieś pole manewru? Czy po prostu badanie konkretne i konkretny radioznacznik?
Ze znacznikami, tak jak powiedziałem, jest podobnie jak z lekami. Jedne są nieco bardziej obciążające, drugie mniej. Ale generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę to, co jest dla pacjenta odrobinę obciążające, to jest tylko to promieniowanie, o którym mówimy. Oczywiście używamy konkretnego preparatu do konkretnego badania. Natomiast tak naprawdę my się nie przejmujemy tak zwanym efektem farmakodynamicznym, czyli co dana substancja czy lek w organizmie wywołuje, ponieważ podajemy niezmiernie małe ilości. Proszę sobie wyobrazić, że czułość biochemiczna czy rozdzielczość biochemiczna naszej metody, czyli zdolność do wykrycia tej substancji, czy różnicy wstężeń w substancji, jest na poziomie 10 do minus 9, 10 do minus 12 mola. Żeby to Państwu przybliżyć, to wyobraźmy sobie basen o wielkości olimpijskiej, do którego wrzucamy kostkę cukru, mieszamy łyżeczką, bierzemy łyżeczkę wody i wlewamy tą wodę do 5-litrowego termosu z kawą. Następnie wlewamy kawę do filiżanki i pytamy się, czy ta kawa jest słodzona. I my na to pytanie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. To są tak niewielkie stężenia substancji, że nie wywołują żadnych efektów. Żadnych także niekorzystnych efektów.
W jakich schorzeniach pacjent może dostać skierowanie na takie badania do Zakładu Medycyny Nuklearnej? Bo to nie tylko onkologia.
Znaczy, medycyna nuklearna to nie tylko onkologia, chociaż generalnie z onkologią jest kojarzona, bo tak naprawdę na PET-cie to ponad 95% naszych badań to jest onkologia. Chociaż to się zmienia, bo powoli przesuwamy się w kierunku diagnostyki innych chorób. Akurat w PET-cie to jest neuroobrazowanie, czyli diagnostyka chorób otępiennych, diagnostyka choroby Alzheimera, diagnostyka padaczek. a także diagnostyka zapaleń. Nie we wszystkich wskazaniach w tej chwili dysponujemy refundacją, ale są sytuacje, kiedy pacjenci są badani, na przykład pacjenci na oddziale szpitalnym, kiedy taka konieczność jest absolutna.
Czyli to jest pewnie nowe dla wielu osób, bo PET jednoznacznie kojarzy się z onkologią. To nie tylko PET, bo macie kilka urządzeń i kilka różnych innych procedur tam jest realizowanych w waszym zakładzie, prawda?
W klasycznej medycynie nuklearnej robimy dużo więcej badań niż onkologiczne. Wracając jeszcze na moment do PET-u, to tak naprawdę trudno powiedzieć o badaniu PET jako takim. Tak samo jak trudno powiedzieć o scintygrafii. Kiedy pacjent się zgłasza i mówi, że przyszedł do nas na badanie PET, to domyślnie rozumiemy, że przyszedł na badanie PET z użyciem fluorowanej glukozy, FDG, bo tego najczęściej używamy.
Czyli w kierunku onkologicznym jakichś badań, tak?
Tak, w kierunku onkologicznym. Natomiast w klasycznej medycynie nuklearnej stwierdzenie, że przyszedłem na badanie scintygraficzne, nam zupełnie nie wystarcza, ponieważ wszystkie badania są scintygraficzne, jest ich wiele, zależnie od tego, jakie zrobimy, jakim znacznikiem.
Powiedzmy, że to badanie scintygraficzne to jest inne badanie niż PET i na innym urządzeniu.
Inne badanie niż PET, bo używamy bezpośrednio emiterów promieniowania gamma, czyli troszkę innych izotopów. Tu akurat ten Technet 99M, o którym powiedziałem, i tak notabene czas jego półtrwania jest 6 godzin, czyli też bardzo krótki. I robimy to na gamma kamerze tak zwanej, a właściwie w tej chwili i na PET-cie, i na klasycznej medycynie używamy urządzeń hybrydowych, czyli PET-TK czy MR-TK, akurat w Gdańsku niedostępny, lub też SPECT-TK, który mamy takie urządzenie.
To zatrzymajmy się w takim razie. Hybrydowe urządzenie, to znaczy połączenie PET-a z na przykład z klasycznym tomokomputerem albo z rezonansem magnetycznym, o których pan wspomniał, tak?
Tak, to troszeczkę jest tak, jakbyśmy wzięli aparat PET i wzięli aparat TK, zdjęli od jednego przednią, od drugiego tylną budowę, składamy razem, zwijamy taśmą klejącą i sprzedajemy jako jedno urządzenie. Dzięki jednoczasowemu czy jednoczesnemu obrazowaniu na obu urządzeniach uzyskujemy zarówno obraz czynnościowy i to z PET-u, jak i obraz morfologiczny i to z tomografii komputerowej. Ale tu chciałem zwrócić uwagę, że nasza tomografia to nie jest taka normalna diagnostyczna tomografia, na którą pacjenci są kierowane do zakładu radiologii. Robimy to troszkę inną techniką, bo potrzebujemy jej do czego innego. Problem PET-u i w ogóle medycyny nuklearnej polega na tym, że mamy zawsze bardzo nieostre obrazy. Dlatego niechętnie badamy w ogóle małe zmiany. Jeżeli zmiana jest wielkości poniżej centymetra, tak co do zasady, jest duże ryzyko, że my tam nic nie wykryjemy. Natomiast dzięki TK możemy lepiej zobaczyć, gdzie te zmiany są, lepiej zobaczyć, jakie są i możemy w ogóle je lepiej zobaczyć. To jest tak zwana korekcja pochłaniania.
W czasie tych badań, bez względu na to, jakie ono jest, czy to jest badanie PET, czy to jest badanie scintygraficzne, potrzebne są te radioizotopy. Gdzie one są przygotowywane? Bo to też wymaga pewnych warunków odpowiednich. Jednak są to substancje promieniotwórcze. Jak to wygląda w praktyce?
Nie dość, że substancje promieniotwórcze, to jeszcze farmaceutyki, czyli wprowadzane do organizmu. Tak naprawdę one wszystkie są lekami. Czyli tak samo jak leki muszą być w odpowiednich warunkach produkowane.
Generalnie... Tak, ale tego nikt nie wyciąga z szafy po prostu u was w zakładzie, tylko gdzieś to, prawda, jest...
Trochę z szafy, trochę nie z szafy. Bo możemy mieć taki pełnoprofilowy zakład medycyny nuklearnej, w którym jest pełna radiochemia. To jest takie miejsce, gdzie produkujemy izotopy, chociaż na ogół mało się samemu produkuje. Większość izotopów kupujemy, preparatów kupujemy, tak? Albo jest tak, że mamy osobno izotop, a osobno radiofarmaceutyk, o którym mówiłem, a potem je łączymy. Czyli takie robimy, kupujemy półprodukt, który potem ze sobą łączymy i podajemy pacjentowi. W Gdańsku generalnie bazujemy albo na gotowych, czyli kupionych od producenta, albo na półproduktach, z których te poszczególne elementy też się kupuje i łączy się tylko na miejscu razem.
I stąd jest tak czasami, że w poczekalni część osób czeka dłużej, mimo że przyszli wcześniej, bo w zależności od tego, jaki radioizotop trzeba im podać, tyle trzeba też czekać, żeby można było wykonać badanie, żeby on się, że tak powiem, kolokwialnie rozszedł po organizmie człowieka.
Dokładnie tak. Jeżeli robimy badanie, to musimy się dopasować do przemiany materii. Podając znacznik, który gromadzi się na przykład w tarczycy, to wystarczy, możemy badać już po 15 minutach. Ale jeżeli chcemy badać kości, których przemiana materii jest wolna, musimy czekać 3-4 godziny. W związku z tym rzeczywiście i z takimi sytuacjami się spotykamy, że pacjent przychodzi i czeka 3-4 godziny, a ktoś inny i widzi, jak ktoś inny wszedł i natychmiast jest badany, ale to wynika dokładnie z własności preparatu i z rodzaju badania, które wykonujemy.
Doktor nauk medycznych Grzegorz Romanowicz, specjalista medycyny nuklearnej, kierownik pracowni PET w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jest z nami w studio. Po krótkiej przerwie rozmawiać będziemy właśnie o badaniu PET i o scintygrafii, o wszystkim, czego dotyczy to badanie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska. Dzień dobry, to jest audycja medyczna Radia Gdańsk, której gościem jest dr Grzegorz Romanowicz, specjalista medycyny nuklearnej, kierownik pracowni PET w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Panie doktorze, porozmawiajmy o badaniu znanym powszechnie jako PET, ale to nie jest jego pełna nazwa, bo ta nazwa brzmi pozytonowa tomografia emisyjna. Co to tak naprawdę znaczy?
Tak naprawdę to nie do końca lubię tą nazwę, chociaż ona jest funkcjonująca. Natomiast bardziej wolę, że to jest tomografia emisji pozytonów. Jest to badanie tomograficzne, czyli obrazujące przestrzennie rozkład promieniowania, który jest emitowany po anihilacji pozytonów. Dokładnie stąd ta nazwa.
Ludzie sobie wyobrażają to badanie, czasami nawet w internecie można zobaczyć, jak wygląda ten wynik tak zwany, czyli taki człowiek w przestrzeni, gdzieś tam leżący, jego cała sylwetka i tam różne kolorowe, świecące, bo mówi się, że się świeci w PET-cie coś, części ciała. Tak to rzeczywiście wygląda na wyniku, który pan ogląda, później opisuje?
Mniej więcej tak. Na obrazie rzeczywiście mamy obszary przedstawione przez skalę barwną większego, mniejszego gromadzenia znacznika, czyli większego, mniejszego natężenia jakiegoś procesu metabolicznego.
Czyli generalnie chodzi o to, że tam, gdzie ten znacznik podany dożylnie się gromadzi, tam te miejsca są sprawdzane pod kątem jakiejś patologii, tak?
Mniej więcej tak. Czyli wstrzykujemy znacznik, on się potem rozkłada w organizmie zależnie od poziomów metabolizmu w różnych miejscach. Im większy poziom metabolizmu, tym więcej znacznika i wtedy widzimy wyraźnie, jako miejsce emisji promieniowania. Stąd też mówimy świecący, albo czasami używamy pojęcia gorący, zimny. Gorący to taki, gdzie jest dużo promieniowania.
No właśnie ten metabolizm, co to tak naprawdę przy tym PET-cie znaczy? To znaczy, że gdzieś bardziej się gromadzi, bo metabolizm nam się kojarzy z jakimś tam jedzeniem, wydalaniem i procesem tego typu. Tutaj też do takiego procesu dochodzi w PET-cie?
Generalnie rzecz biorąc, człowiek jest jedną wielką fabryką chemiczną. Tak, wszędzie przebiegają bardzo liczne różne procesy. Jedzenie, wchłanianie, to też jest z tym oczywiście związane. My, podając fluorowaną glukozę, się koncentrujemy się na przemianie glukozy. Akurat wiemy o nowotworach, nie wszystkich, ale bardzo wielu, że tam przemiana materii jest szybka, bo one szybko się rozwijają, szybko rosną, szybko dają przerzuty. W związku z tym ich zapotrzebowanie na energię jest duże. Uzyskują to energię ze spalania glukozy. Jeśli podamy glukozę, to widzimy, kto najbardziej z tej glukozy korzysta, poza takimi tkankami, które naturalnie z niej korzystają, na przykład mózgiem, krwinkami czerwonymi, to jeszcze właśnie pokazują się nam nowotwory, czyli część tych nowotworów, jako miejsca wysokiego gromadzenia znacznika. I my na podstawie tego obrazu, a właściwie rozkładu znacznika, staramy się diagnozować, czy nowotwór jest, czy go nie ma.
Wspomniał pan o tej glukozie. Wielu pacjentów, którzy leczą się z powodu raka albo mają bliskich, którzy się leczą, mówią, nie wolno jeść cukru, trzeba ograniczać cukier, bo rak lubi ten cukier i tak dalej. Czy to jest prawdziwa teoria, czy to jest mit?
No tu idziemy troszkę daleko w kierunku biologii nowotworów, to nie tak łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Nie chciałbym wkraczać na wody dla mnie trudne, natomiast jeśli chodzi o samą medycynę nuklearną, co do zasady, tak jak powiedziałem, większość nowotworów rzeczywiście dużo glukozy zużywa. Natomiast tą glukozę w organizmie mamy, tak? Jest pewien poziom glukozy, poniżej którego nie możemy zejść, bo przestajemy normalnie funkcjonować. W związku z tym nie można zupełnie ograniczyć dostępu do glukozy. Natomiast wracając do naszych nowotworów, one gromadzą tą glukozę więcej niż inne tkanki. Na tej podstawie jesteśmy w stanie, czy próbujemy je diagnozować, ponieważ nigdy nie mamy stuprocentowej pewności. My widzimy tylko miejsca wzmożonej przemiany materii, a czasami zupełnie inne, łagodne stany, na przykład zapalenie, też prowadzą do wzmożenia przemiany materii w danym miejscu.
I stąd to badanie jest tak istotne, bo widać w nim, czy to jest stan zapalny, czy to jest jakaś inna patologia, czy to jest nowotwór. To wam się inaczej świeci, krótko mówiąc, tak? Inny jest ten wychwyt tej glukozy.
To nie jest często tak łatwo odpowiedzieć. Ja nad opracowaniem jednego badania PET-u spędzam mniej więcej godzinę, plus minus, tak? Zależnie od tego, od stopnia skomplikowania. Natomiast akurat zapalenia od samego nowotworu nie zawsze łatwo jest odróżnić, natomiast rozkład znacznika w całym organizmie może nam dużo podpowiedzieć. I to, co jest ważne i do czego chciałbym zaapelować, o przynoszenie ze sobą wyników innych badań. Bo my, opracowując badanie PET, jesteśmy w kontekście całej historii pacjenta. Im więcej wiemy o pacjencie, jeśli mogę porównać to badanie z wcześniej wykonanymi badaniami, z historią leczenia, tym łatwiej jest mi stawiać wnioski.
Czyli jakie badania ma pan na myśli? Wyniki wszystkich badań, jakiekolwiek, kiedykolwiek było robione?
Przede wszystkim badania obrazowe z ostatniego czasu. Tak? Bardzo chętnie badania obrazowe sprzed rozpoczęcia choroby, na przykład jeżeli mam do czynienia z pacjentami w trakcie choroby diagnozowanymi. Jeśli pacjent był hospitalizowany, to jaki kartę wypisową, tak? Wiemy, jak był leczony, co się mogło jeszcze dziać, jakie dodatkowe choroby są. To wszystko ułatwia nam opis badania, a nie tylko ułatwia, ale poprawia jakość tego wyniku, poprawia jego wiarygodność. Bo trzeba mieć na uwadze to, że tak naprawdę wnioski z badania to jest opisanie najbardziej prawdopodobnego scenariusza, który prowadzi do powstania takiego obrazu. Czyli w pewnym sensie operujemy rachunkiem prawdopodobieństwa. Nie możemy mieć pewności, bo patrzymy na metabolizm, a nie patrzymy na tkankę pod okiem histopatologa, tak? Pod okiem, pod mikroskopem.
Czyli tutaj nasuwa się mi następne pytanie. Czy PET to jest takie badanie, taki złoty środek, który zawsze pozwoli stwierdzić nowotwór bądź przerzuty nowotworowe i u każdego, na każdym etapie choroby i życia można takie badanie wykonać i stwierdzić, że ten ktoś no gdzieś tam ma raka, rozwijają się w nim komórki nowotworowe.
Niestety tak dobrze nie jest. Nie ma metody diagnostycznej idealnej. Metoda PET, tak jak cała medycyna nuklearna, jest komplementarna, czyli wnosi dodatkową informację do innej diagnostyki. Czasami rzeczywiście jest rozstrzygająca, czyli wykonanie badania PET w bardzo wielu sytuacjach zmienia postępowanie na dalszy etap choroby. Natomiast to, co może
czyli
się...
to nie jest badanie, które się wykonuje jako pierwsze?
Generalnie właśnie nie. Jakbyśmy spojrzeli na w ogóle na diagnostykę onkologiczną, to możemy wyróżnić w niej takie cztery jakby oceany. Pierwsza to jest diagnostyka wstępna, czyli pytanie, czy w ogóle mamy do czynienia z nowotworem. Druga to jest diagnostyka stopnia zaawansowania, czyli wiemy, że jest nowotwór, ale pytanie, jak bardzo jest zaawansowany, czy jak jest duży, gdzie on dokładnie jest, czy są przerzuty. Kolejny ocean to jest diagnostyka skuteczności leczenia, kiedy już pacjenta leczymy i chcemy wiedzieć, czy dobrze. I trzecia diagnostyka to już po zakończeniu leczenia, czwarty ocean, po zakończeniu leczenia chcemy zobaczyć, czy przypadkiem nie ma wznowy choroby, bo tak czasami bywa. I wbrew pozorom akurat PET nie jest badaniem dla tego pierwszego oceanu. Na ogół, bardzo rzadkie są wyjątki, nie wykonujemy badania, żeby stwierdzić, czy ktoś ma nowotwór. Robimy je głównie albo po to, żeby powiedzieć, jaki jest stopień zaawansowania nowotworu, o którym wiemy, że jest, albo po to, żeby sprawdzić, czy nie ma wznowy nowotworu, który wyleczyliśmy.
Czyli rozumiem, że taka sytuacja, że ktoś sobie pomyśli, no tyle było u mnie w rodzinie raków, ja sobie ewentualnie sprawdzę, czy nie jestem zagrożona, zagrożony, wykonam sobie PET-a, bo na pewno wtedy wyjdzie gdzieś tam jakaś zmiana, jeśli miałaby być na wstępnym etapie, to takie badanie przesiewowe jest po prostu niemożliwe do wykonania.
Czy jako przesiewowe w ogóle nie. To nie ma większego sensu. Kiedyś przed laty był taki pomysł w Japonii. Niektórzy z Państwa może pamiętają, było coś takiego jak system argentyński, tak? Czyli pacjenci grupowali się w grupę i każdy z nich płacił niewielką kwotę, a następnie losowano z tej grupy, komu za te pieniądze zrobimy PET. Ale to nie miało kompletnie sensu. Znaczy wykrywalność nowotworów była tak niewielka, że narażenie na promieniowanie tego nie uzasadnia. Czyli nie robimy tych badań jako screening, żeby ktoś ma nowotwór, czy nie ma stwierdzić. Oczywiście medycyna jest pełna wyjątków, czyli są takie sytuacje, że przy skrajnej kancerofobii, tak jak to nazywamy, czyli obawie przed tym, że może mam nowotwór, w pewnych skrajnych przypadkach czasami wykonujemy, ale jeżeli nie ma niepokojących cech nowotworów, to właściwie to nie ma sensu.
Czy na te badanie łatwo dostać skierowanie? Bo to jest badanie bardzo drogie w stosunku do innych metod obrazowania. Mówił pan doktor, że ponad 3000 w tej chwili, tak? Czy koło 4 nawet kosztuje takie badanie, jeśli by chciało się komercyjnie wykonywać?
Nawet jeśli pacjent chciałby sobie wykonać badanie na zasadzie komercyjnej, czyli przychodzi do nas do zakładu i mówi, chciałbym zrobić badanie PET, które... I teraz znowu. Chciałem powiedzieć, że PET jest techniką ogólną, ale mówimy w tej chwili akurat o PET-cie z fluorowaną glukozą, czyli tym konkretnym przypadku jednego znacznika, a nie o wszystkich badaniach PET.
Tak.
To badanie jest wycenione na 3300 zł, ale nawet jeśli pacjent chciałby, to ja muszę najpierw przejrzeć dokumentację i stwierdzić, czy rzeczywiście z lekarskiego punktu widzenia to badanie ma sens.
Czy jest jakieś wskazanie?
Czy jest wskazanie. Lub też pacjent przychodzi ze skierowaniem od lekarza, na przykład z prywatnego gabinetu, na badanie PET, ponieważ... coś tam, ale to coś tam, to musimy ustalić, co to by było, dlatego ja zawsze wtedy proszę o dokumentację.
I pytanie od naszych słuchaczy. Dzień dobry, miałem 2 razy usuwane czerniaki złośliwe, jestem pod kontrolą dermatologiczno-onkologiczną od ponad 8 lat. Czy mam podstawy, aby właśnie zostać skierowany na badanie PET, pyta nasz słuchacz.
Tu troszkę mam za mało wiedzy, żeby jednoznacznie i wiarygodnie odpowiedzieć na to pytanie, bo tak naprawdę PET wykonujemy nie w konkretnym nowotworze, nie tylko w konkretnym nowotworze, ale też w konkretnej sytuacji klinicznej. Czyli tylko na podstawie dokumentacji medycznej można powiedzieć, czy w danym momencie rzeczywiście to badanie jest sens wykonać, bo pamiętajmy cały czas o dawce pochłoniętej promieniowania. Tak? Musimy sobie tego promieniowania oszczędzać. Robimy wtedy, kiedy jest to konieczne, a kiedy nie. Czyli tylko na podstawie dokumentacji można tą decyzję podjąć. Natomiast jeśli nie ma żadnych niepokojących objawów na nawracania choroby, to raczej nie. Oczywiście bez znajomości dokumentacji pełnej odpowiedzi nie udziela.
I pytanie od innego słuchacza. Które badanie jest bardziej dokładne? PET, PSMA czy rezonans magnetyczny? Te PET, PSMA to jakie to jest badanie?
Badanie PET z użyciem znacznika, który się nazywa PSMA, jest badaniem dedykowanym dla diagnostyki raka prostaty. I rzeczywiście jest bardzo dokładne. Porównanie dwóch różnych metod o dwóch różnych zasadach powstawania obrazu, pokazujących co innego tak naprawdę, jest trudne. Nie można jednoznacznie powiedzieć, co jest lepsze. Natomiast badanie PET z PSMA w tej chwili uchodzi za jedno z najdokładniejszych badań, zwłaszcza w diagnostyce wnowy raka prostaty.
I teraz jeszcze kolejne pytanie. Jaki powinien być odstęp między badaniami? Tomokomputerem klatki piersiowej, później tomokomputerem miednicy małej i brzucha, rezonansem magnetycznym oraz badaniem medycyny nuklearnej z scyntygrafią kości, pyta jeden ze słuchaczy.
I bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest świetne pytanie i często z nim się spotykamy. Tak naprawdę ograniczeń metodycznych między jednym a drugim badaniem nie ma, jeśli wykonujemy je w kolejności najpierw wszystkie inne badania, a potem badanie PET. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że PET wiąże się jednak z promieniowaniem, wstrzykujemy znacznik, a pacjent promieniuje dalej, nawet jak wyjdzie od nas z zakładu, czyli zaraz po nie powinien pójść na inne badanie, bo niepotrzebnie napromieniowuje na przykład personel, otoczenie personel pracowni radiologicznej. Lepiej jest, jeśli najpierw wykonamy jakiekolwiek badanie i bezpośrednio z tego badania możemy pójść na badanie PET.
I rozumiem, że scyntygrafia kości, o którą chciałam zapytać, to jest też badanie z zakresu medycyny nuklearnej, bo tutaj słuchacz też o to pytał. Między scyntygrafią a PET-em też powinna być jakaś różnica czasowa większa, bo tu i tu podajecie Państwo radioznaczniki, wprawdzie inne, ale jednak.
Generalnie rzecz biorąc tak, one mają co prawda inne energie, ale my nie za bardzo lubimy robić bezpośrednio, na przykład tego samego dnia, czy dzień po dniu, tak? Jak poczekamy kilka dni, pamiętając o tym, że mówiłem wcześniej Państwu, że po 6 godzinach mamy połowę, czyli po 70 kilku godzinach właściwie mówimy, że tam nie ma tego promieniowania, no to nie lubimy takiej sytuacji, kiedy pacjent emitujący jedno promieniowanie jakby dodatkowo przychodzi do nas.
Trzeba odczekać po prostu.
Dobrze, natomiast znowu pytanie o zasadność wykonywania dwóch badań łącznie, tak? Ponieważ one częściowo na siebie będą wchodzić.
Porozmawiajmy w takim razie o scyntygrafii. Kiedy zleca się to badanie? W jakich przypadkach i co ono ma stwierdzić? Co pokazać?
Znowu pojęcie scyntygrafii jest pojęciem bardzo ogólnym, bo dotyczy metody. Scyntygrafię robimy różnych narządów, tak? Robimy scyntygrafię kości, nerek, serca, mózgu, wątroby. Robimy je wtedy, kiedy chcemy udzielić odpowiedzi na pewne konkretne pytanie kliniczne. Czyli tu decyduje lekarz, a my ewentualnie tylko możemy zweryfikować, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie na to pytanie lekarza kierującego, prowadzącego odpowiedzieć.
Najwięcej badań jest scyntygrafii kości wykonuje się w Państwa zakładzie, bo tak żeśmy już rozmawiali troszkę przed wejściem na antenę i pan doktor powiedział, że tego jest najwięcej. W jakich przypadkach zleca się takie badania?
Tak, najwięcej robimy rzeczywiście scyntygrafii kości. To jest tam, myślę, że 1/3 prawie naszego czasu pracy. To jest badanie, które może być wykonane na dwa różne sposoby. Albo jaka tak zwana scyntygrafia trójfazowa kości, albo jako zwykła scyntygrafia kości. Tą zwykłą scyntygrafię wykonujemy przede wszystkim w sytuacji, kiedy podejrzewamy albo chcemy zobaczyć, czy są przerzuty do kości u pacjentów onkologicznych.
Nie wystarczy tutaj sam tomokomputer?
Przede wszystkim badanie scyntygraficzne jest badaniem od razu całego ciała, czyli widzimy wszystkie regiony. Poza tym jest badaniem czulszym, bo operujemy na poziomie metabolicznym, a nie na poziomie morfologicznym. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że widzimy jakieś miejsca, w których podejrzany jest ten metabolizm i musimy wtedy zrobić tomokomputer, żeby sprawdzić, czy tam rzeczywiście coś jest.
Czyli rozumiem, że scyntygrafia jakby potwierdza takie podejrzenia, że coś mogłoby być i trzeba to sprawdzić, no bo nie da się zrobić chyba biopsji kości w tej chwili jeszcze tutaj.
No, jest to rzecz możliwa, ale nie zawsze się tego praktykuje. Poza tym nawet jeżeli chcemy zrobić biopsję, to musimy wiedzieć, gdzie tą biopsję zrobić. Generalnie rzecz biorąc, scyntygrafia jest takim badaniem, które jest bardzo czułe, ale niespecyficzne. To znaczy widzimy zaburzenia kostne, które mogą nam sugerować obecność przerzutów. Czasami musimy to potwierdzać. Czasami mamy pewność, czy niemal pewność, że rzeczywiście są to przerzuty.
A w innych badaniach niezwiązanych z onkologią sprawdza się w jakiś sposób też nasze kości tym badaniem? Innych chorób?
Tak, jeśli chodzi o tą scyntygrafię trójfazową, bo na początku powiedziałem, że są dwa te typy, to ona jest wykonywana głównie w ortopedii, tak bym powiedział. Przede wszystkim w diagnostyce zmian zwyrodnieniowych, zapalnych w stawach, problemów z endoprotezami, takich mamy pacjentów.
Panie doktorze, a scintygrafia innych narządów, bo skądinąd wiem, że jest coś na przykład takiego, mówił pan, że nerek, prawda, kości, serca scintygrafię się robi. Dlaczego? Po co? Co ma wykazać?
Znowu pytanie jest jak bardzo szerokie, bo scintygrafię nerek możemy robić albo po to, żeby ocenić funkcję tych nerek, albo po to, żeby ocenić, czy mocz odpływa prawidłowo, czy nie ma zaburzeń odpływu moczu związanych na przykład ze zwężeniem dróg moczowych.
To zatrzymam się. A dlaczego w takim razie nie można tego sprawdzić tylko poprzez USG? To jest za mało czułe badanie? Czy co innego się sprawdza?
Troszkę inaczej patrzymy na te nerki. Patrzymy na poziomie funkcji, które USG może nie zobaczyć, ale znowu metody są komplementarne. USG jest bardzo łatwo dostępne i USG nie wiąże się z narażeniem pacjenta na promieniowanie.
Scintygrafia ma w tym momencie co pokazać, bo dalej nie bardzo tutaj jestem w stanie to pojąć.
Zaburzenia funkcji nerek najczęściej pod postacią dyskretnych zaburzeń odpływu moczu, takich, których nie pokaże nam USG. Poza tym w scintygrafii dokładnie widzimy w jednym momencie obie nerki, w związku z tym na przykład w tak zwaną funkcję względną możemy łatwiej oceniać.
Panie doktorze, a jakie znaczenie dla dalszego leczenia pacjenta mają badania medycyny nuklearnej, wykonywane między innymi w państwa zakładzie? To są często badania takie kluczowe, które decydują o tym, jaki będzie los pacjenta, jakie będą decyzje podejmowane terapeutyczne związane z leczeniem chorych?
Tak, ale znowu musimy pamiętać o tym, że badanie jest komplementarne do innych metod. Czasami jest tak, że w schemacie, w tak zwanym algorytmie diagnostycznym badanie scintygraficzne jest jednym z pierwszych, ale czasami także jest jednym z ostatnich. Wszystko zależy od tego, jakiej konkretnej jednostce chorobowej mówimy. Na pewno jest dla wielu sytuacjach badaniem, które potrafi wyjaśnić pewne wątpliwości płynące z innych badań, ale czasami jest tak, że dopiero po scintygrafii robimy następne badania, żeby wyjaśnić z kolei wątpliwości płynące ze scintygrafii.
Chciałam pana zapytać o kolejkę do tych badań. Jak to wygląda w praktyce? Trzeba mieć na pewno skierowanie od lekarza specjalisty i przejść taką kwalifikację, prawda, do badania. Długo się czeka na poszczególne te badania?
To zależy, o których badaniach mówimy. Na niektóre badania kolejka oczekująca jest krótsza, na niektóre dłuższa, z kolei też diagnostyka onkologiczna to jest generalnie na ogół priorytet. Dlatego na badanie PET zwykle ten okres oczekiwania nie przekracza 2-3 tygodni, chociaż są sytuacje, kiedy jest krótszy, z pewnych powodów, które musimy uwzględnić medycznych.
Czyli rozumiem, że badanie wykonuje się w ramach tych tak zwanych kart DILO, w ramach diagnostyki onkologicznej, tak. Szybkiej diagnostyki onkologicznej.
Także, ale nie tylko, tak? Bo to zależy od tego, to już jakby są kwestie bardziej formalne, w jakiej sytuacji jest pacjent leczenia. Natomiast tak naprawdę badań DILO aż tak dużo nie robimy w trybie DILO, aczkolwiek te mają oczywiście priorytet, bo to wynika z ogólnych zasad. Natomiast tak i tak są to wszystko pacjenci onkologiczni, czyli badania są robione szybko, pracujemy tyle, ile możemy, od rana do wieczora robimy badania, do późnego popołudnia i robimy ich tyle, ile możemy znacznika mieć. W związku z tym czasami nawet jest tak, że mamy umówionych pacjentów w czymś, co nazywamy overbookingiem, czyli mamy pacjenta czekającego na ewentualnie nadmiar izotopu albo zwolnienie się miejsca po pacjencie, który nie mógł na przykład do nas przyjechać albo się spóźnił za dużo, albo ma zbyt wysoki poziom glikemii, czyli ma niezbyt dobrze wyrównaną cukrzycę i wtedy bierzemy innego pacjenta.
To jest PET, a w scintygrafii jak wygląda sytuacja?
No tu zależnie od scintygrafii. Znowu są scintygrafie na przykład tarczycy, gdzie niemalże z marszu możemy zrobić badanie, a są takie scintygrafie, na które na przykład serca, gdzie kolejki mamy bodajże do października, ale jest to badanie trudne. Niewiele tych badań możemy wykonać. W tej chwili mamy jeden tylko aparat, dlatego musimy jakby dzielić go na wszystkie rodzaje badań, ale jesteśmy w bardzo szczęśliwej sytuacji, bo wkrótce przeprowadzamy się do nowego, pięknego szpitala i tam będziemy mieli dwa aparaty, więc mam nadzieję, że te kolejki się skrócą, ale rzeczywiście na niektóre badania, czy scintygrafia kości, gdzie czeka się około 2 miesięcy w tej chwili, poza sytuacjami wyjątkowymi, na przykład w przypadku karty DILO, kiedy jest to krótszy termin, czy scintygrafia przy tarczycy to jest około 3 miesięcy, a scintygrafia nerek około 1,5 miesiąca. Znowu, czasami w konkretnych przypadkach czeka się dłużej albo krócej, ale tak mówimy o średnim czasie oczekiwania i mam nadzieję, że one się wyraźnie skrócą, jak będziemy mieli dwa aparaty.
A panie doktorze, czy pacjenci tutaj z rejonu Pomorza mogą spodziewać się w najbliższym czasie jakiegoś rozszerzenia działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej o kolejne badania, które będzie można wykonywać w Gdańsku bez konieczności podróżowania do innych ośrodków? No, czy są jakieś plany?
Tak, plany mamy. Oczywiście cały czas się rozwijamy, także plany w związku z nowym szpitalem. Natomiast w zeszłym roku wprowadziliśmy na PET-cie badanie z fluorocholiną. To jest też badanie do diagnostyki raka prostaty, badanie do diagnostyki raka pierwotnego nerki. planujemy, mam nadzieję, jeszcze w tym roku wprowadzenie badań z użyciem PSMA i z użyciem znakowanych galem, czyli na PET-cie analogów somatostatyny.
To znaczy, co to będą za badania, w jakim kierunku?
Badania z użyciem analogów somatostatyny są przede wszystkim wykonywane w przypadku guzów neuroendokrynnych. To są nowotwory neuroendokrynne z takiej tkanki produkującej hormony, mówiąc bardzo, bardzo oględnie. Natomiast i mamy nadzieję wprowadzić te badania gdzieś mniej więcej pod koniec roku. One są ze sobą sprzężone, ponieważ do jednego i drugiego potrzebny nam jest tak zwany generator galowy, czyli źródło tego izotopu promieniotwórczego, o których mówiliśmy. Tym razem nie jest to fluor 18, tylko gal 68. Natomiast w tej chwili, właściwie na dniach, od przyszłego miesiąca wprowadzamy diagnostykę z użyciem preparatu do diagnostyki choroby Parkinsona.
To będą konkretne też przypadki do diagnozowania. Nie każdy, kto podejrzewa tą chorobę, będzie mógł się przebadać, prawda? Tylko tutaj trzeba będzie przejść szczegółową kwalifikację.
Dokładnie tak. Badanie jest niezmiernie kosztowne. Jest znacznie droższe nawet niż badanie PET z fluorowaną glukozą. W związku z tym stosuje się wtedy, kiedy z punktu widzenia medycznego ma to uzasadnienie. I na początek na pewno dotyczy to pacjentów, u których są wątpliwości diagnostyczne na wejściu, czyli czy rzeczywiście mam do czynienia z chorobą Parkinsona, czy nie. I u takich pacjentów, u których być może po jakimś czasie leczenia pojawiają się wątpliwości, czy jednak na pewno jest to choroba Parkinsona.
Dziękuję bardzo, panie doktorze, za przyjście do studia i za rozmowę, za to spotkanie. Doktor nauk medycznych Grzegorz Romanowicz, specjalista medycyny nuklearnej, kierownik pracowni PET w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Państwu dziękuję za nadesłane SMS-y i aktywność. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Dziękuję bardzo.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.